Witam wszystkich w imieniu polskiego oddziału Lead Network, czyli Leading Executives Advancing Diversity, organizacji zrzeszającej największe firmy z branży FMCG, której celem jest promocja kobiet w biznesie w celu zapewnienia zrównoważonej różnorodności. Jest mi bardzo miło Was powitać na dzisiejszym webinar. Ja się nazywam Michał Skup, pracuję na co dzień makro, kieruję pracami działu prawnego. A dzisiaj mamy okazję wysłuchać wyjątkowego gościa, również radcę prawnego, radczynię prawną, prezeskę Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Karolinę Kędziorę, która bezpłatnie wspiera osoby doświadczające dyskryminacji i również doradza biznesowi w tym zakresie, jak tej dyskryminacji uniknąć, jak jej zapobiec. Karolina w 2018 roku została wyróżniona prestiżowym złotym paragrafem dla najlepszego radcy prawnego w roku 2017. W związku z tym, Karolino, przekazuję Ci głos i poproszę o zaprezentowanie dzisiejszego webinaru i o tym, czym jest dyskryminacja.
Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam Państwa serdecznie. Dzięki za to wprowadzenie. Jeszcze tylko dodam, że jak współpracuję z biznesem, to trochę się osoby współpracujące śmieją, że dobrze zatrudnić osoby z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, organizacji, którą współprowadzę od 2006 roku, ponieważ to trochę jak takiego adwokata diabła by się zatrudniało. To znaczy my pozywamy biznes na co dzień, wygrywając procesy dla pracowników, którzy skarżą się na dyskryminację, wykluczenie w miejscu pracy. Więc no, my wiemy najlepiej, co robić, mówiąc krótko, żeby odpowiedzialności za dyskryminację nie ponosić, przeciwdziałając tej dyskryminacji. Powiem od razu może na początku, jeszcze będziecie Państwo mieli szczegółową informację, że to jest pierwsze z dwóch spotkań, które będą miały miejsce. Ja mam tą ekspertyzę prawniczą rzeczywiście dość sporą, bo specjalizuję się w przeciwdziałaniu dyskryminacji stricte od 2006 roku. Wcześniej zajmowałam się szerzej prawami człowieka i na pewno o przepisach, konkretnych regulacjach prawnych będę mówiła więcej na drugim spotkaniu, natomiast moje doświadczenie zawodowe wskazuje na to, że żeby ze zrozumieniem, z przekonaniem o tym, dlaczego te przepisy antydyskryminacyjne są ważne, żeby o nich mówić, warto zrobić sobie taki wstęp, nazwijmy to świadomościowe, czyli zastanowić się w ogóle nad tym, skąd ta dyskryminacja się bierze. I dzisiejsza prezentacja właśnie pod takim tytułem Skąd bierze się dyskryminacja? Źródła, zjawiska i mechanizmy występowania ma na celu być może przypomnienie Państwu różnych kwestii, być może porozmawianie o tym, o czym Państwo już wiecie doskonale, ale myślę sobie, że temat jest tak ważny, że nie zaszkodzi, jeżeli Państwo nie mieli nawet już okazję się nad tym zastanawiać, sobie do tego wrócić. Od razu to powiem, wydaje mi się, że moment też jest szczególny ze względu na wojnę, którą mamy tak blisko i ze względu na napływ dużej ilości osób z uciekających przed tym konfliktem zbrojnym w Ukrainie. I to może bardzo radykalnie wpłynąć na to, jak będzie funkcjonował polski rynek pracy, jak też będą funkcjonować na nim osoby, które zostając tutaj dłużej, będą szukały pracy, będą szukały zatrudnienia, a jeszcze do tego, mając na uwadze to, że tymi osobami są przede wszystkim kobiety, temat nabiera jeszcze głębszego wymiaru, bo nie jest tak, że w Polsce mamy temat dyskryminacji kobiet w miejscu pracy załatwiony. Nie jest tak, że nie zmagamy się od lat z chociażby nierównym wynagradzaniem kobiet za tą samą pracę, którą wykonują mężczyźni, czy kwestią tego, jak wpływa rodzicielstwo na funkcjonowanie kobiet w miejscu pracy, na to, czy są awansowane, czy mogą obejmować, czy w praktyce obejmują często stanowiska kierownicze. No, temat jakby, myślę, bardzo aktualny, dlatego tym bardziej zachęcam do tego, żebyście Państwo przysłuchali się tej mojej prezentacji. Będzie też część na pytania. Tak się umówiliśmy z Michałem, który mnie tu zaprosił, że ja będę przez około 40 minut, mam przygotowany dla Państwa taką prezentację, która mówi właśnie o źródłach dyskryminacji i o mechanizmach jej występowania, a potem będzie czas około 20 minut na to, żeby Państwo mogli zgłosić pytania. Jak dobrze zrozumiałam, poprawnie Michał, jeśli nie, Wy Państwo możecie tak naprawdę na czacie pisać te pytania, a potem one po prostu będą odczytane na zakończenie, jak ja skończę prezentować to, co dla Państwa przygotowałam.
Jak najbardziej na czacie lub sekcji Q&A zapraszam do zadawania pytań.
Dokładnie. I teraz mówiąc o źródłach dyskryminacji, no nie sposób nie odnieść się do stereotypów. Stereotyp to jest absolutnie kluczowe zagadnienie, do którego należy się odnieść, w ogóle zastanawiając się nad tym, skąd bierze się dyskryminacja. I do stereotypu, do tego pojęcia, jako pierwszy odniósł się taki amerykański dziennikarz, którego tutaj nawet zdjęcie Państwo widzicie, który bardzo ciekawie się o stereotypie wypowiadał. On nazwał to obrazami w naszej głowie, czyli przekonania, które nie wynikają z bezpośredniej obserwacji danego obiektu. I tutaj wrzuciłam cytat, bardzo ładny, uważam bardzo znaczący, kiedy zastanawiamy się nad tym, czym jest stereotyp. Pod wpływem propagandy nasze stare, stałe myślenie stało się zmienne. Nie można już na przykład wierzyć w oryginalny dogmat demokracji, że wiedza potrzebna do zarządzania sprawami ludzkimi pochodzi spontanicznie z ludzkiego serca. Działając w oparciu o tę teorię, narażamy się na oszukiwanie samych siebie i formy perswazji, których nie możemy zweryfikować. A tak przekładając to na tak zwane życie, no to stereotypy są niczym innym jak tylko takim skrótem myślowym, uogólnieniem na temat osób, które posiadają jakąś cechę, czyli taką generalizacją. I to może mieć swoje konsekwencje. Z jednej strony stereotyp to poznawcza oszczędność, czyli można, ktoś mógł powiedzieć, że niektóre stereotypy są dobre, bo one nam ułatwiają życie, bo nie musimy wszystkiego samodzielnie weryfikować, z czym się stykamy, ale no właśnie możemy sięgnąć po te informacje, które, nie wiem, dostaliśmy od dziadków, od rodziców, usłyszeliśmy w szkole, ktoś nam powiedział, obejrzeliśmy coś w mediach i możemy się tym kierować. I tylko ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby mówić o dobrych i złych stereotypach, dlatego że nawet pozornie dobre stereotypy, one mogą mieć negatywne konsekwencje. Ja już tutaj podaję przykład, czyli taki stereotyp na temat kobiet, który wydaje się bardzo pozytywny, czyli mówienie o tym, że kobiety są delikatne, wrażliwe, troskliwe. No wydawałoby się, że to są takie pozytywne cechy, prawda? Nie ma w nich nic złego. Natomiast przekładając to stereotypowe myślenie o kobietach, jeżeli ktoś się przyjmuje tak bezwarunkowo albo po prostu kieruje się tym stereotypem w swoim życiu, jeżeli przyjdzie co do czego, czyli decyzji o tym, kto zostanie awansowany na stanowisko kierownicze w miejscu pracy, no to ta delikatność, ta troska może się okazać, że jednak dla osób decydujących o tym, kto będzie awansowany, może być to taki zestaw cech, który jednak nie predysponuje osoby do tego, żeby, jak to się mówi, zarządzać męską ręką, prawda? To nawet tak się mówi, co jakby już w tym samym powiedzeniu, też zobaczcie Państwo, tych powiedzeniach, których używamy czasami bezrefleksyjnie, tam też te stereotypy są ukryte, prawda? Też, no nie wiem, tutaj jest ich wiele, chłopaki nie płaczą chociażby, prawda? Tutaj to takie przypisywanie tej wrażliwości i też przyzwolenia do tego, żeby eksponować swoje emocje, z kolei w tych stereotypach jest raczej przypisane kobietom niż mężczyznom, co też ma negatywne konsekwencje zapewne dla wielu mężczyzn, ale też dla kobiet, które, no skoro jest taka delikatna i wrażliwa, no to jak ona sobie poradzi potem, zarządzając z 50-osobowym zespołem albo nawet 5-osobowym zespołem. Istnieje tutaj duże ryzyko błędu w sytuacji, kiedy kierujemy się stereotypami. Po prostu możemy niewłaściwie oceniać rzeczywistość. Czyli jeżeli ja mam w głowie tylko stereotyp, to ja nie będę sprawdzać tego, kim tak naprawdę jest ta pojedyncza osoba, którą spotykam na swojej drodze, o której decyduję, czy zostanie na przykład przyjęta do nas do pracy, prawda, prowadząc rekrutację, albo no nie wiem, zastanawiając się nad tym, czy chcę w ogóle współpracować, czy chcę tej osoby w swoim zespole. Tutaj akurat odniosłam się do badań, które odnoszą się do mniejszości romskiej, nie bez powodu, ponieważ ta mniejszość romska w Polsce jest postrzegana bardzo, bardzo negatywnie. I tutaj tych stereotypów jest naprawdę całe mnóstwo i myślę, że Państwo doskonale te stereotypy znają. Jest to mniejszość, która jest postrzegana gorzej niż Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, osoby z Białorusi, Rosjanie, Wietnamczycy. Bardzo negatywnie jest postrzegana i ma to oczywiście wpływ na to, jak, w jaki sposób funkcjonują te osoby społecznie i poprzez właśnie to stereotypowe myślenie zupełnie jakby znika ten przekaz o tym, że przecież pochodzenia romskiego jest wiele osób, które są osobami, które mają ogromne osiągnięcia, wkład w kulturę narodową polską i ten przekaz jednak nie jest dominujący, tam pozytywne informacje na temat przedstawicieli tej mniejszości, a właśnie wybijają się stereotypowe myślenie o Romie, który oczywiście no, kradnie, który nie chce pracować i tak dalej. Nawet nie chcę tego wszystkiego teraz przytaczać. Ze stereotypami to jest trudna sprawa, dlatego że ja też nie wierzę w to, że możemy nagle postanowić, że będziemy teraz żyli bez stereotypów w naszym życiu. Czyli to jest absolutnie niemożliwe, więc to byłby, nie zachęcam do tego, to byłby zbyt ambitny plan. Bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość istnienia stereotypów. Tak bym do tego podeszła. Ale też świadomość tego, że one są bardzo, bardzo powszechne. Zastanówcie się Państwo nad większością kawałów. Po prostu tam stereotypów jest całe mnóstwo. Nad piosenkami, nad powiedzeniami. Stereotypy nas po prostu otaczają. One są wręcz dziedziczone, przekazywane kulturowo, ale też z drugiej strony często są bardzo proste i bardzo upraszczają rzeczywistość i to jest ta pokusa, żeby z nich korzystać, ale właśnie są uogólnieniem, zacierają jednostkowe cechy i umiejętności i to, co bardzo, bardzo frustrujące, są bardzo trwałe, sztywne i trudne do zmiany. I to jest też takie ciekawe, jak ja prowadzę takie bezpośrednie warsztaty i czasami to są warsztaty, które dotyczą wyłącznie kwestii płci w miejscu pracy, to też zachęcam do takiego ćwiczenia, gdzie osoby wypisują, jedna grupa wypisuje stereotypy na temat kobiet, a druga grupa stereotypy na temat mężczyzn. Bardzo ciekawe, jak się patrzy na te zestawienia stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach, że ta lista, ona się wydłuża, czyli nagle teraz jak patrzymy na to, kim ma być ta stereotypowa kobieta, to ona już nie tylko ma być tą matką, Polką, osobą, która właśnie pilnuje, dba o to bezpieczeństwo domowe, ale teraz to również musi być przebojowa kobieta, która też jednocześnie odnosi sukcesy, która jest też piękna, zadbana, no jakby bardzo dużo tutaj jest oczekiwań i myślę, że bardzo trudno im sprostać tak naprawdę, większości kobiet prawdopodobnie. I no tak, i czyli jakby ta lista się wydłuża, ponieważ no mamy cały czas nową rzeczywistość, która stawia nowe wyzwania. I jak się patrzy na te wszystkie stereotypy, to one właśnie są ze sobą wewnętrznie sprzeczne, czyli nie ma możliwości sprostania wszystkim tym stereotypom. Odnośnie mężczyzn z kolei, teraz on ma być nie tylko ten prawdziwy mężczyzna, stereotypowo twardy, stanowczy. On też musi być teraz czułym ojcem, opiekuńczym. I, no, i znowu mamy tutaj jakiś zgrzyt, jak to wszystko może być w jednej osobie możliwe do znalezienia. Oczywiście nie, no, czasami to jest po prostu niemożliwe, ale stereotypy mają się świetnie. Jest ich coraz więcej. I one się nie zmieniają. Te nasze stare stereotypy nie znikają z naszego życia. To jest takie błędne koło stereotypu też, ponieważ jeżeli wiemy, że są jakieś oczekiwania społeczne co do tego, jakie mamy być na przykład jako kobiety, staramy się tutaj przystosować. Też jak tak funkcjonujemy, to wtedy takie następuje przekonanie, że to są naturalne cechy. I tutaj szczególnie jeśli chodzi o rodzicielstwo. Często słyszę o tym, że to kobiety są predysponowane wciąż. Do wychowywania dzieci naturalnie kobieta powinna wychowywać dziecko, prawda? I teraz, no oczywiście, że kobieta może urodzić dziecko, tylko kobieta, może karmić piersią tylko kobieta, ale no, nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzą, ale moja perspektywa jest taka, że absolutnie każdy z rodziców może tak samo tym wychowaniem się zajmować i tylko, że jednak w naszym społeczeństwie jednak jak patrzymy na dane dotyczące tego, kto najczęściej chodzi na urlopy związane z rodzicielstwem i tu myślę zarówno o urlopie tak zwanym właśnie macierzyńskim, czy urlopach potem dalszych, wychowawczym, no to to są przede wszystkim kobiety. Czyli tutaj to koło się nam gdzieś zamyka, my potwierdzamy często naszym zachowaniem te oczekiwania społeczne, a niekoniecznie to jest zgodne z pragnieniami, z usposobieniem danej osoby. I teraz wtedy, kiedy próbujemy wychodzić z tego stereotypowego postrzegania na przykład kobiet czy mężczyzn, no za to po prostu płaci się pewną cenę. I tutaj już podaję przykład z świata biznesu. Nie wiem, czy Państwo macie takie obserwacje, ale kobiety, które zajmują stanowiska kierownicze, bo przecież nie jest tak, że ich nie ma oczywiście i zarządzają w taki sposób, no właśnie, społecznie uznawany za męski, czyli są takie, no właśnie, zdecydowane, konkretne, nieznoszące sprzeciwu czasem, no to ja nie muszę Państwu chyba tej długiej listy bardzo negatywnych określeń na temat takich szefowych przytaczać. Bardzo negatywnie jest to odbierane, a często to jest taki zestaw cech, który przeniesiony na kolegę takiej kobiety będzie dobrze o nim świadczył. Czyli tutaj mamy tak, tylko ta płeć różni te dwie osoby, a okazuje się, że kobieta zarządzająca w określony sposób przypisywany mężczyznom jest negatywnie oceniana. Oczywiście nie zawsze tak musi być, ale też chcę Państwu pokazać ten schemat, który jednak często ma zastosowanie. Ci mężczyźni, którzy decydują się na to, żeby to żona była czynna zawodowa, a oni podejmują tą bezpłatną pracę domową, czyli wychowują dzieci, z jednej strony wspaniale, ale no znowu myślę, że Państwo mogą wiedzieć, o co mi chodzi. Jednak słyszałam sama takie komentarze, coś z nim musi być nie tak. Skoro to żona pracuje, a on siedzi z małym dzieckiem w domu, no i znowu to jest to zderzenie ze stereotypem, z oczekiwaniem społecznym i osoba, która nie wpisuje się w ten stereotyp, może spotykać się z negatywnym odbiorem. I to też może się dziać w miejscu pracy. Kiedy ktoś się nie zachowuje stereotypowo, zgodnie z oczekiwaniami, może to mieć wpływ na to, na ile jest właśnie doceniany, czy doceniana, awansowany, dopuszczany do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, etc. Błędne koło stereotypu. No i przykłady stereotypów. Mam tu dla Państwa trochę tych przykładów. No proszę sobie przeczytać. Niemcy porządni, precyzyjni, punktualni, sumienni, nudni. Rosjanie przestępcy, ubodzy, mający skłonności do picia alkoholu, prawosławni, rozśpiewani. Hiszpanie optymiści, niewierni w miłości, rodzinni, romantyczni, leniwi, tolerancyjni. Amerykanie otyli, tolerancyjni, patrioci, gadatliwi, uśmiechnięci, niewykształceni. No i Polacy sami o sobie, niezadowoleni, pesymiści, pracowici, nieufni, zazdrości, konserwatywni, wykształceni. I teraz po pierwsze nie wiem, czy każdy Polak ma wszystkie te cechy. Zaraz zresztą pokażę Państwu bardzo ciekawe takie krótkie wideo, co Niemcy mówią o Polakach. To może być ciekawe, żeby to zobaczyć, ale też myślę sobie o tym, jakim teraz dużym wyzwaniem będzie, jak myślę, patrzę teraz na drugą pozycję, na Rosjan, jak dużym wyzwaniem będzie, żeby nie postrzegać wszystkich Rosjan, których mamy w Polsce, przez pryzmat tego, co, że pochodzą z państwa, które stosuje agresję i atakuje Ukrainę, zagrażając nam wszystkim. Więc ja już słyszę o tym, że osoby, które mówią w języku rosyjskim, wręcz są atakowane, bo też do naszej organizacji już napływają różne informacje o tym, co się, jak społeczeństwo rezonuje z tymi strasznymi informacjami na temat wojny. I już słyszałam o restauracji rosyjskiej na warszawskiej Pradze, gdzie w jakiś nienawistny sposób atakowana jest ta właścicielka restauracji. Też ciekawe jest to, że Polacy bardzo często nie rozróżniają języka w ogóle ukraińskiego od rosyjskiego. Już nie wspomnę o tym, że niekoniecznie wiedzą powszechną jest to, że wiele osób w Ukrainie mówi wyłącznie po rosyjsku. I tu tych wyzwań będziemy w tej naszej nowej rzeczywistości mieli bardzo, bardzo wiele. I też jak myślę sobie o nieprzyjmowaniu na studia w Polsce osób z Rosji. Jak myślę sobie o tym, że może tak się zdarzyć, choć takiego przypadku jeszcze nie słyszałam, że osoby ze względu na narodowość rosyjską nie będą przyjmowane do pracy. O tym będę więcej mówiła na drugim spotkaniu. Mamy przepisy, które zakazują dyskryminacji motywowanej narodowością również w Polsce i ta ochrona zaczyna się już na etapie rekrutacji. Więc też wyobrażam sobie, że fantastycznie przyjmujemy osoby z Ukrainy, ale też tych stereotypów, ja je za chwilę pokażę, jest sporo na temat tej grupy i oto właśnie one. Nienawidzą nas, są mściwi, okrutni, są banderowcami, kochają Rosję. To myślę, że ten stereotyp się już długo nie ostanie. Są zawsze pijani, są prowincją Europy, wszyscy są prawosławni, ukradli nam barszcz. No to taki ten ostatni stereotyp dość zabawny. Ale też chcę Państwu powiedzieć o tym, że z naszego doświadczenia prawników, prawniczek, którzy działają na rzecz równości, przeciwdziałania dyskryminacji, my już planujemy działania wspierające osoby narodowości ukraińskiej. Niestety spodziewając się tego, że przypadki dyskryminacji również w stosunku do osób, które uciekają, szukając schronienia przed wojną w swoim kraju, będą miały miejsce. Więc wyobrażam sobie, jeżeli w waszych miejscach pracy są wśród nas was osoby z Ukrainy, takie osoby będą również zatrudniane w najbliższym czasie, to tym bardziej w moim przekonaniu trzeba dołożyć należytych starań, żeby prewencyjnie edukować wszystkich pracowników, przygotować im na tą różnorodność, przygotować ich na osoby, które są różnych narodowości i których będzie więcej teraz na naszym rynku pracy niż dotychczas. Idąc dalej. No właśnie, stereotyp to jeszcze nie jest dyskryminacja, czyli to, o czym dzisiaj mówimy. Stereotyp to jest właśnie jakaś wiedza, prawda? Jakiś właśnie skrót myślowy na temat jakiejś grupy, a więc wszystkich przedstawicieli danej grupy. Wtedy, kiedy do tego stereotypu dodamy uczucie, jakiś afekt, emocje, wtedy możemy mieć do czynienia z uprzedzeniami. Uprzedzenie to postawa, negatywna postawa wobec zdefiniowanej grupy społecznej i każdej osoby, która jest postrzegana jako jej członek bądź członkini. Czyli te uprzedzenia to już też ciągle nie jest dyskryminacja, ale tutaj ta negatywna emocja może sprzyjać dyskryminacji, do tego za chwilę dojdę. Ale zatrzymując się jeszcze na uprzedzeniach. Ja tutaj celowo wybrałam takie badania, które znalazłam z 2017 roku. Za chwilę pokażę nowsze badania również odnośnie tego, jakie uczucia w Polsce mamy w stosunku do uchodźców. I też tutaj warto wspomnieć o tym, jak ogromny wpływ na właśnie te emocje związane z przedstawicielami jakichś grup mają po prostu decydenci. Czyli my też postrzegamy w naszej działalności, my to bardzo wyraźnie widzimy. Wtedy, kiedy, bo niestety w ostatnich latach obserwujemy bardzo negatywne zjawisko takie, że osoby rządzące wykorzystują różnego rodzaju grupy mniejszościowe do załatwiania jakichś swoich interesów i negatywna wypowiedź, czasami jedna wypowiedź negatywna ważnej osoby w państwie ma bardzo szybko swoje konsekwencje, czyli jeżeli no właśnie w tym czasie, kiedy te badania były prowadzone, wtedy był bardzo negatywny przekaz na temat uchodźców, tego jak zagrażają Polakom, natomiast kilka lat później z kolei tutaj tym złym, tym obcym, którego należy się obawiać, stały się osoby LGBT+. I wtedy proszę sobie wyobrazić, czasami właśnie jakaś konkretna wypowiedź powodowała, że następnego dnia do takich organizacji jak nasza trafiały osoby, które ze względu na orientację seksualną rzeczywistą bądź domniemaną, na przykład były pobite na ulicy albo wyrzucane z pracy. I tutaj zatrzymując się jeszcze na osobach uchodźczych, polski sondaż uprzedzeń 2017 rok pokazał, że ponad 1/4 respondentów czuje wobec nich obrzydzenie i pogardę. To są straszne rzeczy, obrzydzenie i pogarda. 29% deklaruje złość, a 46% czuje strach. A jednocześnie w tym samym sondażu 95% respondentów przyznaje, że nie zna żadnego uchodźcy. I tak to właśnie wygląda, ale tutaj już zobaczcie Państwo, tu mamy już nowsze badanie w styczniu 2021 roku przeprowadzone i tutaj te postawy w stosunku do osób uchodźczych się poprawiły. Polska powinna wspierać tych, którzy uciekają z powodu wojny lub prześladowania naruszeń ich praw i tutaj proszę, aż 77% z tych osób, które brały udział w badaniu, a to niemała grupa, bo 1000-osobowa grupa respondentów i to też chyba widzimy teraz, prawda? Ale z drugiej strony no, przypominam Państwu o tym, że na granicy białoruskiej wciąż są uchodźcy w lesie, którzy umierają i tutaj jakby ta, no tak, tutaj nastąpił taki podział na lepszych i gorszych uchodźców, co jest myślę dużym frustracją i dużym smutkiem dla wielu organizacji prawno-człowieczych, które próbują pomagać osobom pomimo tych niedogodności prawnych w Polsce. Polska powinna chętnie przyjmować uchodźców, ponieważ my także chcielibyśmy być dobrze traktowani, 62%. Uchodźcy mogą zwiększać siłę roboczą w naszym kraju, co może być przydatne w przypadku starzejącego się społeczeństwa. Słuszna uwaga, którą też wielu osób dostrzegło. No właśnie, i wszyscy uchodźcy w Polsce powinni mieć te same możliwości, co obywatele z Polski. I tutaj to będziemy weryfikować teraz. Poczekamy chwilę, jakie będą nastroje i na ile Polacy nie będą odczuwać frustracji tego, że duża ilość osób uciekających przed wojną nabędzie prawa porównywalne do praw obywateli Polski. Dużym wyzwaniem jest na przykład grupa romska, o tym już wspomniałam na początku. Największa niechęć, 46% osób biorących udział w badaniu i również Arabowie. Bardzo niewiele osób deklaruje sympatię do tych grup. Też tutaj takie wrzuciłam informacje, które w sumie są bardzo ciekawe, bo niechęć wobec innych narodów częściej deklarują respondenci w wieku 55 lat i więcej. I zastanawiam się nad czym, o co tutaj może chodzić. Też nie jestem socjolożką, ale wyobrażam sobie, że chociażby dostęp do kontakt w ogóle z osobami innych narodowości być może jest ograniczony z perspektywy osób starszych w Polsce, które na przykład w przeciwieństwie do społeczeństwa niemieckiego mniej podróżują, mniej mają kontaktu z innymi narodowościami. Ale też ma to związek z wykształceniem i tutaj, jak widzicie Państwo, te niższe wykształcenie okazuje się uprzedzeń więcej. Ale to też jest ciekawe, ponieważ ja sama się łapię w mojej karierze zawodowej jeżdżenia po całej Polsce ze szkoleniami. Też często zdarzyło mi się, że myślałam, że jeżeli jadę właśnie do osób w jakimś małym ośrodku z niższym wykształceniem, to że może być trudniej rozmawiać o dyskryminacji i nieraz się zdziwiłam i na odwrót też się nieraz zdziwiłam, czyli przychodziłam do bardzo grona, powiedziałabym, ekskluzywnego, bardzo wysoko pozycjonowanych społecznie osób, które naprawdę mówiły rzeczy, z którymi trudno mi było się zgodzić. Więc też myślę sobie, że tutaj trzeba być ostrożny, ale tak to się potwierdziło w badaniach, że ma to wpływ. No i mężczyźni są mniej tolerancyjni niż kobiety. To też jest fakt, który wychodzi w wielu badaniach. No i tutaj również te poglądy polityczne, więcej negatywnych postaw po stronie prawicowych wyborców i osób, które uważają siebie za religijne. To też ciekawe, prawda? Teraz chciałam Państwu pokazać taki króciutki materiał wideo. Mam nadzieję, że mi to jakoś sprawnie pójdzie. Nie, teraz pokazałam Państwu to samo. Już. O, tutaj go mam. Mam nadzieję, że to się udostępni z głosem.
I am a football coach.
I am a doctor.
I am a student.
These gypsies.
They're all criminals.
All criminals.
They're all dirty.
Dirty.
They're just beggars.
They have no morals.
I am your neighbour.
They're dirty streets.
I am no different to you.
Get out of our country. Go home.
I am your future. We are human.
We are Europeans.
We are Roma.
And we are just like you.
Tak, to jest taki przykład kampanii, bardzo zresztą ciekawej kampanii społecznej, która no właśnie odnosiła się akurat do pochodzenia romskiego, ale też mam jeszcze jeden bardzo ciekawy filmik i też jakby pokazuje to właśnie w jaki sposób przez stereotypy postrzegane są osoby, które uważają, że niczym się nie różnią i chcą być traktowane tak samo jak wszyscy pozostali, że nie zasługują na to gorsze traktowanie. Zaraz sekundkę, bo tutaj nie wiem, gdzie mam to otwarte. Mam taki bardzo, bardzo ciekawy materiał. Już przepraszam na sekundkę, tylko sobie to muszę znaleźć. O, teraz będzie łatwiej. To z kolei może być materiał, który no, będzie nawet zabawnie zobaczyć, ponieważ tutaj, o, mam nadzieję, że to jest widoczne, osoby z Niemiec wypowiadają się o nas.
Mauern, die mauern viel, ne? Also die ziehen die Häuser hoch.
Wenn man nicht aufpasst, dann wenn sie zu lange alleine sind, dann kann das auch sein, dass sie auch schon mal einen Wodka trinken.
Arbeiter haben gerade unsere Wohnung gebaut. Also wir wohnen in einem Haus, wo oben wir uns eine Penthouse-Wohnung gekauft haben. Und die haben das und die waren sehr freundlich und fleißig.
Bei uns in der Firma putzt er und räumt auf. Und wenn gestrichen werden muss, dann wird gestrichen und Garten gemacht und alles mögliche.
Also betrunken waren die nie, das habe ich nie festgestellt. Im Gegenteil, immer sehr höflich, immer bedacht, wenn sie eben nochmal in unsere Wohnung mussten, haben sie die Schuhe ausgezogen. Also ich kann mich nicht beklagen.
Ich arbeite hin und wieder mit meinen Kollegen aus Polen zusammen. Und da gibt es auch einen regen Austausch. Wir sind in Polen, die Polen kommen zu uns und das funktioniert sehr gut.
Wir sind jetzt, arbeiten jetzt in verschiedenen Funktionen, zum Beispiel die eine ist eine IT-Lerin bei uns, die sich kümmert um die IT-Sachen.
Also ich habe eine polnische Kollegin und ich finde, sie ist sehr herzlich und sehr hilfsbereit. Immer wenn ich auf sie zugehe, begrüßt sie mich mit offenen Armen, also überhaupt kein Thema.
Wie alle anderen oder nicht besser, nicht schlechter, ja.
Ich fahre auch öfter mit dem Regionalzug, der von Küstrin nach Berlin fährt, wo viele Menschen, die aus Polen kommen, dann nach Berlin zur Arbeit fahren und noch nie irgendwas Negatives mitbekommen von der Seite.
Es gibt manchmal Sprachprobleme, aber das ist auch genauso bei englischen oder indischen oder Gott weiß welchen Kollegen, das ist genau das Gleiche.
Die ich kenne, sprechen alle sehr gut Deutsch.
Viele sehen auch super schick angezogen aus.
Die können improvisieren, die können alles.
No właśnie, tacy jesteśmy mili, buty zdejmujemy. Uważam, że trzeba to docenić. Ale też zobaczcie Państwo, to jest też niesamowite, bo te osoby spotkały osoby z Polski, tak? Czyli tym samym miały jakąkolwiek okazję do tego, żeby w ogóle poznać te osoby. I teraz z jednej strony te starsze panie postrzegają Polaków tylko przez pracowników takich fizycznych, którzy im tam robią w ogródku i coś w domu, ale są też osoby, które już na też innych stanowiskach z osobami z Polski współpracują, więc też mają swoje doświadczenia, do których mogą się odwołać. Chciałam to bardzo Państwu pokazać, bo też myślę sobie o tym, że warto, na przykład myśląc teraz o osobach z Ukrainy, odnieść się też do siebie, to znaczy jest wiele bardzo negatywnych przekazów o Polakach, myślę. I teraz to się w Niemczech zmieniło, bo właśnie dużo osób do pracy przyjechało do Niemiec, ale naprawdę ten mit po prostu Polaka, złodzieja samochodów był bardzo, bardzo silny i ja bym nie chciała być tak postrzegana, a istniało takie niebezpieczeństwo, kiedy wtedy podróżowałam po Europie na przykład i jechałam do Niemiec, że osoby były zaskoczone na przykład dowiadując się tego, co robię, gdzie studiuję, jakie mam zainteresowania. Też zwróćcie uwagę na Państwa na tą dziewczynę, która mówiła, że te osoby są ładnie ubrane. I to są takie drobiazgi, które jednak nawet w tych pozytywnych wypowiedziach tamte stereotypowe myślenie po prostu w tym społeczeństwie niemieckim na temat osób z Polski jest dziś zakorzenione. Więc jakby to takie odniesienie do tego, że przecież wszystko jest z Polakami okej, których te osoby spotykają. Wracając do tego naszego tematu dyskryminacji, przecież cały czas w nim jesteśmy tak naprawdę, chciałam Państwu pokazać coś, co się nazywa łańcuchem dyskryminacji. To jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć te zależności, czyli stereotyp jako to uogólnienie o danej grupie nie jest dyskryminacją, plus negatywne uczucie, emocja, uprzedzenie, które jest zbudowane na stereotypach, tutaj to jeszcze ciągle nie jest dyskryminacją. Żeby doszło do dyskryminacji, czyli już jakiegoś zachowania konkretnego bądź zaniechania wobec osób, które są przedstawicielką jakiejś konkretnej grupy mniejszościowej, co do zasady, musi wystąpić jeszcze jeden element. Do tego zaraz wrócę. Ojej, przepraszam, nie. To ja już może od razu powiem. Tym elementem jest władza. Władza bardzo szeroko rozumiana, bo to nie tylko będzie taka władza formalna, czyli fakt taki, że ja na przykład jestem osobą zarządzającą w firmie albo ja decyduję o tym, kogo przyjmiemy do pracy. Ta władza odnosi się do mojej pozycji, do mojej przynależności do grupy większościowej. Czyli jeżeli ja mam w zespole jedną, dwie osoby, na przykład pochodzenia ukraińskiego, no to ja w związku z tym, że ja tutaj jestem stąd, ja jestem z Polski, to jest moja władza, to jest moja przewaga. Czyli ja tak naprawdę dyskryminować mogę niekoniecznie będąc formalnie wyżej w hierarchii. Dyskryminować mogą się również osoby, które są na równoległych stanowiskach. Wtedy to też jest dyskryminacja, za którą odpowiada pracodawca. Bo pracodawca, o tym będę mówiła dużo więcej 4 kwietnia, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek kształtowania zasad współżycia społecznego w pracy. Więc nie jest doprecyzowane w przepisach, co dokładnie ma robić, ale odpowiada za naruszenie, jeżeli do nich dochodzi. Dlatego pracodawcy w Polsce, o czym Państwo pewnie wiecie, robią coraz więcej działań, które mają na celu prewencję antydyskryminacyjną, z czego bardzo się cieszę. Ale też warto powiedzieć o, jak mówimy o dyskryminacji, trudno nie wspomnieć o takich sytuacjach, które dyskryminacją nie wiemy do końca, czy są. To się nazywa mikronierówności, takie drobne, często nieświadome, nieintencjonalne. To bardzo ważne. Zachowania werbalne, pozawerbalne, które prowadzą do wykluczenia. Bo też to, co ważne, żeby powiedzieć w ogóle przy dyskryminacji we wszystkich jej formach, jeżeli sąd bada, czy doszło do dyskryminacji, nie bada intencji, czy ktoś chciał, nie chciał, przypadkiem, niechcący gorzej kogoś traktował, liczy się sam skutek. Pojedynczo te mikronierówności są mało szkodliwe, jednak się powtarzają, bo są jakieś silne, zaczyna im towarzyszyć efekt kumulacji. I teraz mam też jeszcze jeden taki króciutki dla Państwa materiał filmowy, więc jeszcze raz coś udostępnię. Patrzę, gdzie ja to mam. A nie, tutaj nie. Ajajaj, nie jest takie łatwe, żeby tutaj na tym udostępnianiu to Państwu pokazać. Także proszę jeszcze chwilkę o cierpliwość. O, teraz już będę miała to, co chcę. To jest taki króciutki spot, który my przygotowaliśmy w naszej organizacji. Tym razem to będzie taki nasz filmik Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Króciusieńki. To jest taki celowy nasz zabieg w tym filmiku był, żeby pokazać osobę, która znajduje się w różnych trudnych sytuacjach, bo tych filmików jest więcej, ale chodziło o to, że żeby pokazać jakby trudność bycia w danej sytuacji, obsadzaliśmy w roli osoby, która doświadcza nierówności, kogoś, kto w tak zwanym życiu z dyskryminacją spotyka się najrzadziej. Jest to biały, heteroseksualny, wysoki, to też ma znaczenie, zupełnie poważnie mówię, mężczyzna, który, nie wiem, jeszcze do tego, jeżeli jest katolikiem w Polsce, w polskiej rzeczywistości jest pełnosprawny, to jest osoba, która, i to nie jest oskarżenie, że teraz wszyscy mężczyźni mają się bić w piersi, przepraszać, ale zachęcam do tego, żeby być świadomym swojego przywileju. Po prostu. I to nie tylko jako ten biały, heteroseksualny mężczyzna, też wyobrażam sobie, że swoje przywileje mamy na różnych pozycjach społecznych, też jako kobiety. Teraz na przykład w kontakcie z kobietami z Ukrainy my jesteśmy bardziej uprzywilejowane bez wątpienia. Więc ta drabinka zależności, myślę, że warto ją zobaczyć. I jeżeli jestem osobą, która ma uprzywilejowaną pozycję, wtedy ja zachęcam do takiej autorefleksji, żeby na przykład zastanowić się nad tym, czy mam jakąś swoją trudną grupę. Ja na przykład mam swoją trudną grupę i myślę, że warto to zobaczyć tylko po to, przede wszystkim po to, żeby w sytuacji, kiedy właśnie mamy tą władzę, tą przewagę szeroko rozumianą i mamy kontakt z osobą, która jest przedstawicielem, przedstawicielką danej grupy, po prostu uważać, żeby nie pójść jakimś skrótem myślowym, nie zrobić komuś krzywdy, kogoś nie wykluczyć, nie zdyskryminować. No bo właśnie w społeczeństwie funkcjonują grupy mniejszościowe i większościowe. I oczywiście są różne bardzo ciekawe sprawy do mnie trafiają, to znaczy w sytuacji, kiedy na przykład jest bardzo silna była dyskusja no właśnie decydentów o tym, jak to osoby LGBT+, są zagrożeniem dla wartości chrześcijańskich w Polsce. I oczywiście część moich znajomych się z tego śmiała, mówiła, przecież nikt tego poważnie nie traktuje, przecież to jest niemożliwe, ale naprawdę są ludzie, którzy traktują te przekazy od władzy bardzo poważnie i nagle się okazało, że ja jako ekspertka jestem proszona o wsparcie w firmie, gdzie pracownicy podzielili się na katolików i LGBT. I to się wydaje może niesamowite albo niemożliwe, ale takie rzeczy się po prostu dzieją. I tam dochodziło do różnego rodzaju po prostu konfliktów na tym tle i były sytuacje, kiedy osoba, która była przedstawicielką grupy większościowej, czyli identyfikowała się jako katoliczka, naprawdę była w którymś momencie dyskryminowana. I na odwrót również takie sytuacje się zdarzały, ale jednak co do zasady problem dyskryminacji dotyczy przede wszystkim osób, które przynależą do grup mniejszościowych, ponieważ one właśnie mniej mają tych atutów grupy większościowych, takich jak władza, dominacja, wyższy status, uprzywilejowanie, kontrola, wpływ, decyzyjność. I trudno z tej perspektywy grupy mniejszościowej się tutaj przebić bądź integrować na przykład wtedy, kiedy takiej decyzji nie podejmie grupa większościowa, że na to pozwoli grupie mniejszościowej. Też jak słucham teraz różnych doniesień na temat tego, co się teraz dzieje i słyszę o pomysłach asymilacji osób z Ukrainy z Polakami, to bardzo wtedy od razu się przestraszam, bo asymilacja to jest oczekiwanie, że te osoby jakby wyrzekną się swojej odrębności, swojej kultury, tylko po prostu się przystosują do tego, jak tutaj jest. A to, jak sądzę, czego oczekujemy i czego, co byłoby najlepsze dla wszystkich, no to integracja, czyli wpuszczenie tych osób do naszej rzeczywistości, przyjęcie ich, ale na zasadzie integracji, czyli poszanowania tej odmienności. O władzy już mówiłam. Dyskryminacja to jest coś, bo też spojrzałam na zegarek, że już teraz mamy czas na pytania. W ten sposób docieramy do dyskryminacji, czyli mamy stereotyp, uprzedzenie, element władzy i dyskryminacja, czyli niewłaściwe, wybiórcze, krzywdzące, nieuzasadnione i niesprawiedliwe traktowanie poszczególnych osób z powodu ich przynależności grupowej. I tutaj bardzo ważne, żeby wiedzieć, że dyskryminacją jest gorsze traktowanie, które jest spowodowane jakąś cechą. I te cechy, one zwykle odnoszą się do tożsamości wrodzonej, ale nie tylko, bo to jest też oprócz takich kwestii jak płeć, wiek, orientacja seksualna, to też jest, czy kolor skóry, no to też jest na przykład sprawność, czyli stan zdrowia, albo wyznanie, bądź bezwyznaniowość. I to są takie cechy, ale też może być tak, że ktoś jest dyskryminowany w miejscu pracy nie dlatego, że tą cechę posiada, tylko dlatego, że mu się ją na przykład przypisuje niesłusznie, albo że ktoś zostanie, czyli ja na przykład prowadziłam sprawy osób i to nie jednej, która przez to, że na przykład mój klient wziął udział w Paradzie Równości Krakowskiej i jego szef przypadkiem w relacji telewizyjnej, w której ten klient mój akurat był, oglądał tą relację i dowiedział, no i uznał, że on jest po prostu przedstawicielem mniejszości osób LGBT, zadzwonił do niego i go zwolnił z pracy. I tutaj bardzo nieładnie do niego powiedział, zacytuję, pedałów nie zatrudniamy. I tutaj sądy w ogóle nie badały tego, jakiej orientacji seksualnej jest mój klient. To nie miało żadnego znaczenia. Istotne było to, że został gorzej potraktowany w miejscu pracy poprzez powiązanie go z pewną grupą ludzi, która walczy o równouprawnienie osób należących do mniejszości seksualnej. Ale też szerzej należy mówić o tych przyczynach dyskryminacji, nie tylko odnoszących się do cech, to również mogą być jakieś kwestie związane z warunkami zatrudnienia, czyli do dyskryminacji może dojść również ze względu na to, czy ktoś jest zatrudniony na czas określony bądź nieokreślony albo w pełnym, niepełnym wymiarze godzin pracy. Wtedy też może dojść do zakazanej prawem dyskryminacji. No i to właściwie tyle z mojej strony, ale teraz mamy jeszcze czas na pytania.
Tak, ja wsłuchiwałem się uważnie w to, co prezentowałaś, Karolino, i mam takie pytanie, które mi się jawi jako to różnicujące to, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją, a to, kiedy mamy do czynienia z podejściem do zachowania pewnej osoby, ale ta linia się trochę zaciera czasami. Chodzi mi o to, że no, zakładam, że jeżeli kogoś firma zatrudnia do tego, żeby pracował na przykład w recepcji firmy, to powinna ta osoba się ubrać schludnie, a nie przyjść w poplamionym ubraniu. Mhm. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że osoba mówi, no na przykład to jest kwestia mojego wyboru i ja powinnam korzystać w związku z tym z ochrony jakiejś, tak? I pytanie, czy tu można postawić taką granicę, że dyskryminacja może dotyczyć tylko tych cech, które w zasadzie są, na które ja jako osoba, która może być podmiotem dyskryminacji, nie mam wpływu lub wpływ mam zasadniczo niewielki, żeby je zmienić. Czy to tak można na przykład zdefiniować?
Jeśli chodzi o strój, to tutaj sytuacja jest dość, wydaje się, prosta, dlatego że absolutnie dozwoloną praktyką jest wprowadzanie dress code'u. I ten dress code może być określony zarówno odnosząc się do skludności, ale to jakby wydaje się oczywiste, ale też rozumiem, że można jakieś wytyczne odnośnie, nie wiem, długości spódnicy czy też koloru koszuli wprowadzić i to nie jest zakazana prawem praktyka, to po pierwsze. Jeśli chodzi natomiast o przesłanki zakazanej prawem dyskryminacji, kodeks pracy, i myślę, że to pokażę Państwu na następnym spotkaniu, on zawiera otwarty katalog przesłanek, ze względu na które może dojść do dyskryminacji. Nie ma tam na przykład podanej przesłanki wyglądu, ale z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że w związku z tym, że tam jest napisane, że nie można dyskryminować w szczególności ze względu na te przesłanki, które są wymienione wprost, można powoływać przesłanki spoza katalogu z tą uwagą, że każdorazowo sąd wtedy będzie decydował, czy to jest przesłanka ważna społecznie. I oczywiście, że my mieliśmy też taką sprawę, która odnosiła się do wyglądu, ale tam na przykład nasz klient był szykanowany ze względu na otyłość, czyli tam był w bardzo nieprzyjemny sposób wyzywany po prostu przez swojego przełożonego, przy klientach i innych pracownikach. I więc ta przesłanka wyglądu, ona się pojawia w orzecznictwie i jest możliwa, ale w sytuacji, kiedy mówimy o osobie, która jest na recepcji, rozumiem, jest wizytówką, no jakby nieschludne ubranie, nie wydaje się, że to byłaby sprawa dotycząca dyskryminacji. Więc myślę sobie, że nie obawiałabym się tutaj takiego zarzutu skutecznie podnoszonego w sądzie. Też jest taki przepis, który mówi o szczególnych wymaganiach zawodowych i tutaj też można się, myślę, na ten przepis powoływać, oczekując pewnych standardów, że pracownik będzie je wypełniał.
Czyli tutaj moje od razu drugie pytanie, na przykład osoba otyła, która jest pracownikiem klubu fitness, I pracuje z ludźmi, które... No. I to jest pytanie, tak?
Czy już widzę tą sprawę inaczej. Widzę to inaczej, bo to od razu przypominam sobie taką przypadek sprawy, gdzie osoba pracowała w sklepie takim, który był przeznaczony dla osób, które się wspinają, uprawiają sporty ekstremalne i to była taka... No i tam wszyscy, którzy byli przyjmowani do pracy, byli tacy piękni i tacy... naprawdę wyglądający w taki sposób, który, jak rozumiem, miał zachęcać do tego, żeby właśnie tutaj kupować ten sprzęt, bo zapewne jak się go używa, to się tak właśnie taką ma się piękną po prostu rzeźbę ciała. Ale jedna z tych osób uległa wypadkowi i wylądowała na wózku inwalidzkim. No i ona straciła pracę i właśnie tutaj się powoływano na to, że tutaj te wymagania zawodowe wskazywałyby na to, że ta osoba nie może już tam pracować. No i tutaj to nie jest takie oczywiste, co powie sąd. Ta sprawa akurat ostatecznie w sądzie się nie skończyła, ale ja stałam na stanowisku, że jeżeli ta osoba miała kompetencje, czyli doświadczenie w byciu sprzedawcą oraz znała się na sprzęcie, który sprzedawała, to jednak w mojej ocenie to by przeważało jako argument za tym, że doszło do dyskryminacji, i nie byłoby tutaj wystarczające mówienie o tym, że ona miała jakoś wyglądać i że wózek inwalidzki będzie odstraszał tych, którzy mieliby kupować w sklepie. W sumie dlaczego? Tak? Takie myślenie to dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność po prostu. Ale nie mogę jakby tutaj wyjąć z rękawa orzeczenia, bo w tej sprawie orzeczenia nie ma sądowego. Więc nie wiem, jakby sąd ostatecznie tą sprawę rozstrzygł.
No tak, bo w kontekście teraz powrotu do biur po pandemii, na przykład to, z czym się firmy borykają, to jest kwestia tego, o czym wspomniałaś, tego dress code'u, tak? Tego, co jest dopuszczalne, jak się można ubrać.
A bo pracownicy wrócili w dresach.
Bo pracownicy wrócili w dresach, ale no, mogę powiedzieć, z mojego doświadczenia mieliśmy przypadek pracownika, który był oburzony z uwagi na zwrócenie mu uwagi, że nie można chodzić boso po biurze. No i pytanie, czy to jest dyskryminacja, czy nie, tak?
Nie jest to dyskryminacja, absolutnie. Naprawdę wierzcie mi Państwo, że te przepisy antydyskryminacyjne to nie jest jakieś szaleństwo, że teraz po prostu każdy pracownik po prostu będzie mógł się powoływać na dyskryminację skutecznie. Dlatego warto wiedzieć, czym jest dyskryminacja, dowiedzieć się więcej na temat tego, jak sądy orzekają i czym jest taka dyskryminacja w świetle przepisów prawa, żeby też zwyczajnie radzić sobie z bezpodstawnymi zarzutami, tak? Bo pracownicy często mówią, że powołują się, są mobbowani, że są dyskryminowani, często nawet do końca nie znając tych definicji. Więc myślę, że po stronie osób zarządzających dobrze, żeby była taka gruntowna wiedza, żeby po prostu wiedzieć, kiedy bez obaw powiedzieć pracownikowi, że to jest po prostu niezasadny zarzut.
Pojawiło się pytanie, takie pytanie myślę, na które chyba wszyscy czekali. Czy przewidujesz wzrost dyskryminacji w najbliższym czasie?
To ja myślę, że ja już nawet trochę to powiedziałam na początku. Tak. Niestety tak. I myślę, że to nastąpi szybciej niż sądzimy, dlatego że po pierwsze już słyszę o takich przypadkach, póki co w usługach, bo też na marginesie od razu wspomnę, że zakaz dyskryminacji również ze względu na narodowość między innymi odnosi się do usług, tylko to nie reguluje wtedy rzecz jasna tego kodeks pracy, tylko jest taka ustawa bardzo mało znana, ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, czyli do sądu cywilnego można iść z zarzutem dyskryminacji w usługach również. I póki co te usługi to jest taki obszar, gdzie słyszymy o przypadkach dyskryminacji, ale no, siłą rzeczy te osoby zaczną wchodzić na rynek pracy. Do tego tymi osobami są głównie kobiety. I boję się, co będzie, tak? Na ile te osoby będą traktowane na równi, czyli będą też miały, nie wiem, tak samo jak osoby z Polski, umowy na czas nieokreślony podpisywane, te same stawki godzinowe, taki sam dostęp do szkoleń, taką samą możliwość awansu, na ile nie zaczną być w niektórych miejscach pracy pracownikami drugiej kategorii. Na ile pracodawcy zadbają o to, żeby prewencyjnie robić takie szkolenia, które nie odnoszą się tylko do przepisów, ale też takie właśnie świadomościowe szkolenia. Tutaj mieliśmy taką troszeczkę jakby to, co dzisiaj robimy, to właśnie taka trochę świadomościówka, ale są takie metody warsztatowe pracy z grupami i zwykle zaczyna się od kadry zarządzającej, gdzie poprzez odnoszenie się do własnych doświadczeń osoby są po prostu bardziej uwrażliwione potem na to, co się dzieje z przedstawicielami grup mniejszościowych. Bardziej te grupy widzą i nie uważają, że to jest jakiś dodatkowy problem, tylko rozumieją potrzebę tego, że trzeba zrobić coś więcej, żeby te osoby wesprzeć jako przedstawicieli, przedstawicielki grupy mniejszościowej w miejscu pracy. Nie będzie to dyskryminacją grupy większościowej, naszych dotychczasowych pracowników. To jest świadomość tego, czym są działania wyrównawcze, na które prawo pozwala. Więc tak, myślę sobie, że dużo przed nami nowych wyzwań, ale też chciałam powiedzieć, że są instrumenty prawne, które i kodeks pracy pozwala na wiele rozwiązań, które mogą wesprzeć wszystkich pracowników i tych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni tym, że teraz będą tracić na tym, że przychodzi ten pracownik nowy z Ukrainy, ale też, które będą wsparciem dla tych osób, które do nas dołączają. I właśnie o tym będzie spotkanie 4 kwietnia.
Super. Bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że to bardzo ważne, co powiedziałaś na koniec, że wprowadzanie pewnych zasad antydyskryminacyjnych nie jest dyskryminacją większości, bo to już też widziałem, pojawiało się w Eterze, że przychodzi grupa i dostaje te same świadczenia, co my i co z nami będzie, prawda? I jak to będzie wszystko wyglądało. Także bardzo, bardzo dziękujemy, Karolino. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym webinarze i zapraszam na kolejny, na którym będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak przeciwdziałać tej dyskryminacji i jak na nią reagować. Bardzo jeszcze raz dziękuję, Karolino, i zapraszamy 4 kwietnia również w analogicznej formule, jak dzisiaj będziemy kontynuować nasz webinar.